mówię ostatni wykład, to przynajmniej ja tak to odczuwam. Nie chciałbym zepsuć nastroju, jaki został wytworzony przez te dwa dni. Dlatego do końca zastanawiałem się, z czym się z adresem podzielić. Coś, żeby nam może pomogło. Zapamiętalibyśmy coś. Może by nam jakby podsumowało te dwa dni. Wiem, że jest to bardzo trudne. Najpierw jednak chciałbym też dołożyć trochę do pozdrowień, skoro już wszystkich prawie zboru słyszeliśmy, ale chyba z Olkusza nie było. A więc pozostali bracia ze zboru w Olkuszu przesyłają również dla Was serdeczne pozdrowienia. Drodzy w Panu, przeżyliśmy dzisiaj, wczoraj wspaniałe chwile. Chwile, które myślę, że zapamiętamy na długo. Ale przyszła mi taka myśl, że może podzielić się takimi rozważaniami: słabość i moc. Tak patrzę po nas tutaj wokoło, nawzajem. I coraz więcej widzę, że słabość nam zaczyna dokuczać. Słabość, która jest wynikiem gorąca, upału. Słabość, która jest wynikiem, że nasze umysły są mniej odporne, mniej jesteśmy w stanie wchłonąć. Dlatego też chciałbym nie męczyć już braterstwa. Tylko na podstawę naszych rozważań weźmiemy kilka wersetów tylko. Zanotowanych w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w 4 rozdziale, 7-15 wersetu. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewnątrz, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Kiedyś dawno temu apostoł święty Paweł te słowa pisał w liście do Koryntian. Niektórzy mówią, że jest to już trzeci list do Koryntian, jak świadczą niektóre słowa z pierwszego listu, który nie zachował się w całości do naszych czasów. Zobaczmy, apostoł zaczyna swój wywód, ten tekst, zmianką dotyczącą przywilejów chrześcijanina, które mogą doprowadzić go do dumy. Są takie przywileje. Popatrzmy, jest nam tutaj tak dobrze. Wszystko mamy. Braterstwo, zatroszczyli się o to, aby nam niczego nie brakowało. Pan nam błogosławi. Słowa, które mogliśmy usłyszeć, krzepią nas, wzmacniają nas. Dobrze nam jest? To nieważne, że się z nas trochę leje tej wody, bo nasze ciała nie wytrzymują. Myślę, że to nie jest takie ważne. Ważne jest to, aby ten duch był gorący. Gdy tak patrzę po was, to jest gorący. Dlatego też myślę, że nawet te serca młode, te serca, które dopiero co poświęciły się Panu na służbę, to też są dowodem, że jeszcze jest czas gorący, że jeszcze jest czas przyjemny, czas zbawienia, jeszcze jest możliwość. Cieszymy się. Wszyscy im życzymy wiele błogosławieństw. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to, że nam jest tutaj tak dobrze, to nie znaczy, że zawsze nam może tak będzie. Możemy się liczyć na różnego rodzaju doświadczenia. Samo życie przecież chrześcijanina chroni go przed niebezpieczeństwem pychy. Czy jest tak? Czy nie spotkaliśmy się w naszym życiu z takimi zdarzeniami, że gdy już wydaje się nam, że może już coś osiągnęliśmy, że być może jest nam już tak trochę lepiej, a może za dużo o sobie mniemamy, to wtedy przychodzą doświadczenia. Przychodzą doświadczenia, które nas natychmiast odpowiednio ustawiają w życiu. Polerują nas, krzepią nas, ale czy powalają? Czytaliśmy ten fragment pisma, który apostoł do nas kieruje. Czy one mają nas powalić? Nie. Bez względu na wielkość przywilejów i chwały, chrześcijanin wciąż pozostaje śmiertelnym człowiekiem. Ciągle jesteśmy słabi. Mamy ten skarb naczynia gliniane. A możemy sobie dopowiedzieć, które przeciekają i które trzeba ciągle uzupełniać. Wciąż jesteśmy ofiarą różnych sytuacji, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nawet niektóre sytuacje wydają się nam, że jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. Okazuje się, że nie dajemy rady. Wciąż posiadamy ciało podatne na słabość i ból. A czy każdy potrafi znieść ból? Czy każdy potrafi znieść cierpienie? Są ludzie, którzy potrafią bez zająknięcia znieść wielki. A są ludzie, którzy trochę bólu, a wywołuje w nich krzyk, nie są w stanie roznieść. Wciąż jesteśmy podobni do człowieka posiadającego skarb trzymany w ziemskim, słabym, bezwartościowym naczyniu, tym glinianym. Chciałbym, aby to rozważanie było taką nutką refleksji, takim coś, żebyśmy pamiętali, że to fakt, że euforia, że radość, że zadowolenie, ale nie zapominajmy, że to słabe naczynie, że ciągle nam będzie przeciekać. Dzisiaj dużo mówi się o sile człowieka, o bezkresnym zasięgu jego panowania, mówi się o jego zdolnościach, umiejętnościach, możliwościach. Ale fakt pozostaje jeden, że podstawową człowieką cecha nie jest jego moc, lecz właśnie słabość. Czasami mówi się, że jedna kropla wody lub jeden łyk powietrza są w stanie pozbawić człowieka życia. Czasami pamiętamy porównanie o tej trawie. Takie gorąco i trawa, choćby była zielona, następny dzień jest już tylko suchym siach. Widzimy wokół nas tą wysuszoną zieleń. Przecież czy my takimi możemy być? Czy powinniśmy być? Przyszliśmy w miejsce, których chcielibyśmy coś zaczerpnąć. Możemy podać sobie jako przykład triumf wodza rzymskiego. To było bardzo wielkie wydarzenie z jego życia. Trzeba spełnić określone warunki, żeby wódz mógł mieć triumfalny wjazd do Rzymu. Musiał mieć określone osiągnięcia, musiał podbić określoną ilość ludzi, musiał zaprowadzić porządek, ale nie o tym chciałbym mówić. To było wspaniałe jego wydarzenie. Wspaniale był prowadzony, triumfalny pochód jego następował, ale istniały jednak rzeczy, które chroniły wodza przed dumą. Po pierwsze, gdy stał na tym powozie wojennym, nad jego głową niewolnik trzymał koronę, a zebrany tłum nie tylko wywiatował na jego cześć, ale też wołał: odwróć się i pamiętaj, że umrze. Po drugie, na samym końcu pochodu szli żołnierze wodza, którzy nie tylko śpiewali na jego cześć pieśni, ale też pod jego adresem wykrzykiwali obelżywe epitety, aby w ten sposób uchronić wodza od zbytniej dumy. Jaki z tego wniosek? Myślę, że można by między innymi taki wysnuć, że chociaż Chrystus otacza nas chwałą, życie otacza nas słabością. Abyśmy pamiętali ciągle, że słabość jest nasza, a chwała należy wyłącznie do Boga i od Niego jesteśmy całkowicie zależni. Czy sprawdza się to w naszym życiu? Myślę, że tak. Na co dzień. Nawet, jak już wspomniałem, gdy chociaż trochę nam jest lepiej, to za chwilę sprowadza się z powrotem co do tego samego. Dalej, analizując te kilka wersetów, które tutaj przeczytaliśmy, apostoł święty Paweł stara się określić jakoś to chrześcijańskie życie, w którym nasza słabość jest zmieszana z Bożą chwałą. Przedstawia je zresztą w sposób charakterystyczny dla niego, w szeregu sprzeczności. Gdybyśmy tak popatrzyli na inne miejsca napisane pod dyktando, bądź też osobiście przez apostoła Pawła, to wszystkie one zawierają taką ciekawy sposób przekazu, sprzeczności. Jak coś dobre, to od razu temu towarzyszy coś złe. Jeżeli coś ulubnego, to od razu coś równoważącego. I stąd jest tu również kilka takich myśli. Pierwsza, że jesteśmy przygnieceni, ale nie zmiażdżeni. To dobrze czy źle? Myślę, że tak. Czyż nie jest w naszym życiu tak nieraz, że wszystko wali się na nas, ale nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia? Cechą chrześcijańskiego życia jest jego przestronność. Bez względu na ograniczonej sytuacji chrześcijanin nigdy nie czuje się zamknięty, uwięziony, unieruchomiony. Zawsze, chociaż jego ciało może być ograniczone do określonego miejsca, co do możliwości poruszania, unieruchomienia z przyczyn życiowych, możliwości komunikacyjnych, czy jakiejś bardzo wąskiej sytuacji, to jednak jest taka sytuacja, że duchem zawsze możemy wyjść na bezkresne tereny ku Bogu. Możemy wyjść. Czy chcemy? Myślę, że takim wyjściem z sytuacji, odetchnięciem jest i taka konwencja. Ktoś kiedyś powiedział, że ciało może znajdować się na dnie slumsów, czyli tej najbiedniejszej dzielnicy, a duch może szybować w bezkresach społeczności Chrystusa. Czy umiemy to rozdzielić? Czy taka konwencja jak ta pomaga nam w takim czymś? Inna myśl. Jesteśmy prześladowani przez ludzi, ale nigdy nie pozostawieni przez Boga. W najtrudniejszych chwilach życia wielu mężów Bożych odczuwało najgłębszą społeczność Ojca Niebieskiego. Popatrzmy. Zacznijmy od naszego Pana. Czy gdyż nie był w najtrudniejszym boju, to najgłębiej odczuwał łączność z Ojcem? Czyż święty Szczepan, pierwszy męczennik, czyż nie właśnie w chwili, kiedy wiadomo, że był narażony na największą utratę, na cierpienie, wiadomo, że na śmierć, czyż nie właśnie wtedy krzyknął: widzę niebiosa otworzone i Chrystusa siedzącego po prawicy Bożej? Czyż właśnie nie wtedy? Kiedyś historyk pewien podaje, że Joanna d'Arc powiedziała, kiedy była opuszczona przez swoich przyjaciół: lepiej być w samotności z Bogiem, nie zawiedzie mnie Jego przyjaźń, Jego rada i Jego miłość. Aż do samej śmierci będę polegać na Jego mocy. A popatrzmy trochę wcześniej. Psalm 27, 10 werset. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Wierność Boża nie da się z niczym. Nie da się nigdy zachwiać. Wierność Boża. Ale żeby ją otrzymać, trzeba być wiernym również Bogu. Trzecia myśl. Jesteśmy u kresu możliwości, ale nigdy nie pozbawieni nadziei. Nieraz chrześcijanin nie wie, co ma robić, ale jest przekonany, że coś jeszcze można zrobić. Czasami nie wiemy, dokąd zmierzamy nasze życie, choć nigdy nie wątpimy w jego podstawowe wartości, podstawowy cel. Jeżeli musimy zanurzyć się w ciemną, nieznaną chmurę, to jednak ciągle powinniśmy wierzyć, że jest wyjście z tej sytuacji. W jakim momencie? W czasie przez Pana naznaczonym. Pan wie, to nie my, nie nasze usiłowanie, że Panie, czy to już dość. Nie. To Panie, Ty wiesz i Panie, Ty dasz wyjście. Z są chwile, gdy chrześcijanin musi uczyć się najcięższej ze wszystkich lekcji, której sam nasz Pan, drogi Jezus Chrystus, uczył się w Getsemane. Jaki lekcji? Musi uczyć wyrażać się zgodę na to, czego nie rozumie. Jednak nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Możemy pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale możemy przecież powiedzieć: Boże, Ty jesteś miłością i na tej miłości opieram moją wiarę. Żyjąc w obecności samego Chrystusa, człowiek wierzący może być u kresu swoich możliwości, ale nigdy u kresu nadziei. Nadzieja ma być zawsze w nas. Jak mamy wspomniane w pewnym mieście, nadzieja nie pohańbia. Czwarta myśl. Jesteśmy powaleni, ale nie pokonani. Cechą charakterystyczną chrześcijanina jest to, że zawsze powstaje on z upadku. Że nigdy nie powinno być tak, że już upadł i nie powstaje. Każda porażka nie może być ostateczną klęską. Chrześcijanin może przegrać bitwę, ale dobrze wie, że nigdy nie może przegrać całej wojny. A czyż nasze życie nie jest jedną walką, jedną wojną, z wieloma trudnościami? Apostoł wymienił te kilka paradoksów chrześcijańskiego życia, a później robi to, co w kilku miejscach można u niego spotkać. Podaje, zdradza jakby tajemnicę własnego życia. Podaje przyczyny własnej wytrwałości. Kiedyś możemy mówić o tym jako o recepcie. Kiedyś możemy mówić o tym jako sposobie, jak przetrwać. Podaje takie przyczyny. Pierwsze. Był on przekonany, że każdy, kto pragnie żyć z Chrystusem, musi być gotowy na śmierć z Chrystusem. To jest bardzo ważne stwierdzenie apostoła. Jednoznaczne, że aby żyć z Chrystusem, trzeba najpierw z Nim być gotowy i umrzeć. Myślę, że bardzo dobrze to jest wyjaśniane zawsze w temacie do chrztu. Chrzest, śmierć, Chrystus. Uczestniczenie w życiu Chrystusowym zobowiązuje do chrystusowych cierpień. Paweł, apostoł, zgadzał się, wiedział o tym dobrze, że jest pewne nieodmienne prawo chrześcijańskiego życia. Nie ma krzyża, nie ma też i korony. Inna myśl, druga myśl, tak jakby urąbek tajemnicy sukcesów apostoła. Do wszystkiego podchodził z pozycji mocy Bożej, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. On właśnie podaje to jako przykład mocy. Moc, która zbudziła Chrystusa z martwych. Stąd też przemawiał z taką odwagą i z takim lekceważeniem własnego niebezpieczeństwa. Ponieważ wierzył, że gdyby nawet przyszło mu umrzeć, to Bóg, który wzbudził Chrystusa z martwych, jest w stanie to samo i z Nim zrobić. On wierzył. Całkowicie polegał na mocy wystarczającej do życia i przewyższającej śmierć. I trzecia myśl, że wszystko znosił w przekonaniu, że przez swoje cierpienia dopomoże innym przyjść ku światłu i miłości Bożej. W liście do Rzymian, w 9:1-4 apostoł pisze, kierując się jakby własną zażyłością wobec narodu żydowskiego, mówi taką ciekawą myśl, że gotów jestem wiele znieść dla swego narodu. Nawet twoje życie bym się nie ważył, byleby oni tylko byli ubogaceni. Jak wiele potrafił znieść. Można przytaczać różne przykłady. Można powiedzieć również i o przykładach życia wziętych, że gdy budowano pewną tamę, to wiele ludzi straciło tam przy tej budowie życie. Po zakończeniu prac budowlanych na ścianie tamy umieszczono tablicę pamiątkową z nazwiskami wszystkich, którzy w nieszczęśliwych wypadkach poświęcili tam swoje życie. Pod nazwiskami ofiar umieszczono następujący napis. Ci zmarli, aby pustynia mogła cieszyć się i rozkwitać jak róża. Paweł apostoł przechodził przez wszystkie cierpienia, wiedząc, że przez to samo zbliża innych do Chrystusa. Dlaczego powiedział w pewnym miejscu? Wszystko poczytam sobie za szkodę, za śmiecie, za gnój, bylebym tylko Chrystusa zyskał. Ale jakiego? I to onego ukrzyżowanego. Zdawał sobie jednoznacznie sprawę z tego, że nie ma innego sposobu. Najpierw krzyż, a potem, gdy Pan da, to i koronę. Myślę, że nieraz zastanawialiśmy się, analizując budowę domu spokojnej starości, że tak się szczęśliwie zdarzyło, tak Pan błogosławił, że nie było żadnego wypadku przy tej budowie. To również było dowodem, że Pan opiekuje się tą budową. A przecież wiele jest takich, że drobna rzecz, a pociąga ofiary, a tu tak wielkie przedsięwzięcie i nie pociągnęło za sobą ofiar. Myślę, że jest to również wspaniałym dowodem tego, że Pan opiekuje się. Później apostoł mówi w następnych wersetach, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Czy odnawia się i nasz wewnętrzny człowiek? Czy te dwa dni konwencji spowodowało odnowienie się naszego wewnętrznego człowieka? Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli tak, to zapamiętajmy jak najwięcej. Weźmy ze sobą. Rozdajmy to innym. To nieważne, że było tu tak bardzo gorąco. Ważne, że serca były gorące. Kochani, pamiętam rok temu, gdy szliśmy do chrztu. Było już po żniwach. Ten chrzęst ścierniska, po którym przemieszczały się stopy braterstwa, przypomniał mi taką refleksję, że jest to już tak jakby po kłosie. Ale dzisiaj szliśmy przed żniwami. I co? To znaczy, że może tamta myśl nie była moja właściwa, że to jeszcze jest czas sposobny. I dzisiaj było nas tam więcej. Koniec był przy wodzie, a początek był już tutaj. Bracia wspaniale nam przygotowali przystań. Wspaniałe miejsce. Myślę, że za to powinniśmy przede wszystkim wdzięczność Ojcu Niebieskiemu, że stworzył takie serca, że ten ogrom pracy tu włożonej zaobfitował przede wszystkim w tej ilości braterstwa nas wszystkich, którzy przyjechaliśmy na to miejsce. Jest nas bardzo dużo. Kochani, myślę, że Bogu niech będą za to dzięki. Że chociaż na co dzień mamy wiele słabości, że chociaż na co dzień borykamy się z wieloma trudnościami, kłopotami, zmartwieniami, to Duch nas wiedzie do takich miejsc, że chcemy widzieć się nawzajem, że ciągniemy do tych miejsc, że chcemy się naładować energią na całe przyszłe dni. Na następny czas będą jeszcze konwencje, ale już nie dwudniowe. Będzie jedna trzydniowa, będzie Białogard, wspaniałe miejsce. Tu myślę, że przyjedziemy za rok. Nie wiem, czy zgadzam tajemnicę. Ja tak myślę, że byłoby to zaprzepaszczeniem tego wszystkiego, gdyby tu nie było konwencji. Myślę, że odjeżdżając z tego miejsca będziemy modlić się o błogosławieństwo dla tych braterstw. Będziemy dziękować Bogu za te wspaniałe chwile tu przeżyte. Będziemy czekać znowu na następne miejsca spotkań. A niech pozostanie ta nutka refleksji, że my jesteśmy słabi, ale Pan, On jest mocen. On może nawet naszą słabość przemienić w moc. Że nam jest dzisiaj słabo, że niektórzy wychodzą, bo nie mogą gorąca znieść. Ale Pan to wszystko zamienia na naszą korzyść. Nam jest gorąco, a tym, którzy stoją przy kotłach? Kochani, myślę, że powinniśmy to wszystko wziąć pod uwagę. Dlatego też nie chciałbym braterstwa męczyć. Wiem, że jesteście zmęczeni. Wiem, że to nie sztuka powiedzieć wiele słów, a później wszyscy mają tego dosyć. Chciałbym, abyśmy zapamiętali te słowa. mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Ta moc może nam pomóc żyć dalej. Ta moc może nam pomóc znieść wiele doświadczeń. Jeżeli da Bóg, spotkamy się znów w podobnych miejscach. Ta moc niech wiedzie nas w końcu i tam, do wiecznego spoczynku, do miejsca kontaktu osobistego z Panem, czego życzę braterstwu, sam pragnę, to daj Boże. Amen.